Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gośćmi Radia Lublin są Cezary Wyszyński, Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Andrzej Łacic, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Pan Andrzej Łacic. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Na początek pytanie do pana Wyszyńskiego. Dziś państwa fundacja oraz pracownia na rzecz wszystkich istot przekazały prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu apel o to, by zatrzymał pracę nad nowelizacją prawa łowieckiego. Jak pan prezes zareagował, czy w ogóle osobiście przyjął ten apel?
Nie wiemy, jak zareagował. Nie było go w biurze. Natomiast tak, zostawiliśmy podpisy. Można doszukiwać się reakcji w fakcie takim, że dzisiejsze posiedzenie podkomisji, która miała się zająć projektem, zostało odwołane. Oczywiście nie znamy przyczyn tego odwołania, natomiast być może jest to kwestia tego, że jeszcze władze PiS-u chcą się pochylić nad tymi naszymi postulatami. Mam nadzieję, że tak jest.
Piszecie państwo, że proponowana nowelizacja została napisana pod dyktando myśliwskiego lobby. Czy naprawdę ten dokument jest tak jednostronny, jak państwo go przedstawiacie?
Przyczyną do nowelizacji prawa łowieckiego jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zajmował się sprawą prowadzenia polowań na terenie prywatnym. I w tym orzeczeniu Trybunał bardzo wyraźnie powiedział, że właściciele nieruchomości muszą mieć możliwość wyłączenia tych nieruchomości z przeprowadzania polowań. I wydawało nam się, że to jest dosyć taka jednoznaczna wskazówka dla legislatorów. Natomiast to, co zostało zaproponowane w tej nowelizacji, kompletnie nie realizuje tego wyroku. Jest to tak naprawdę, nie posuwa nas w ogóle do przodu, jeśli chodzi o ochronę własności prywatnej przed prowadzeniem na niej polowań.
Panie, teraz mam pytanie no. Teraz, bo tutaj może właśnie zatrzymajmy się póki co na kwestii wyroku i tego, jak ustawodawca, jak projektodawca stara się zareagować na niego. Panie przewodniczący, dlaczego właściwie można strzelać na cudzej ziemi bez zgody właściciela tej ziemi? I czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny tak zdecydowanie się w tej sprawie wypowiedział?
Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku określił tylko i wyłącznie kwestię związaną z podziałem województw na obwody łowieckie i z brakiem możliwości udziału właścicieli nieruchomości w tymże procesie podziału. Zaznaczył jednocześnie także to, że powinien mieć właściciel gruntu możliwość zastrzeżenia kwestii, że ten grunt nie będzie wchodził w obwód łowiecki, a jednocześnie także Trybunał zaznaczył jedną rzecz, że powinien mieć jakąś z tego tytułu gratyfikację. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotyczy kwestii takiej, że na dzień dzisiejszy zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa. Jest dobrem ogólnonarodowym. A tym samym obwody łowieckie, które są tworzone, nie obejmują kwestii naruszenia prawa własności sensu stricte tego, co jest rozumiane przez kodeks cywilny. Dlatego, że my tylko i wyłącznie poprzez obwód łowiecki nabywamy prawo do polowania na danym obszarze. A w związku z tym kwestie związane z wchodzeniem na cudzy grunt bądź kwestie związane z samą realizacją wykonywania polowania są jak gdyby konsekwencją tej własności zwierzyny przez Skarb Państwa.
Ale gdzieś trzeba na nią polować.
Oczywiście, że tak. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na dzień dzisiejszy, w jaki sposób ta zwierzyna się zachowuje, to oprócz środowiska leśnego, w którym ona przebywa, a 85% lasów na dzień dzisiejszy w Polsce to są lasy państwowe, 15% stanowią własności inne. Tym samym możemy powiedzieć jedną rzecz, że ona oprócz tego, że przebywa w tym lesie, wychodzi także na pola. Na tych polach dokonuje odpowiednich zniszczeń. I też musimy wziąć pod uwagę tą rzecz, że ponad 10 czy 15 lat zmienia się gospodarka rolna. Przechodzimy od gospodarki niskotowarowej w gospodarkę wysokotowarową, a przede wszystkim to rodzi tą sytuację, że zaczynamy na polach uprawiać pasze czy zboża wysokobiałkowe, mam tu na myśli kukurydzę, rzepak. I to nie tylko wyłącznie w małych obszarach, albo w bardzo dużych kompleksach. I teraz możemy się zastanowić nad jedną rzeczą, że jeżeli nie będziemy realizować tego zadania państwa, które zostało powierzone Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, w związku z tym możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że te szkody będą rosły nieproporcjonalnie w stosunku do tego, co jest realizowane na zasadzie odstrzału.
Teraz pytanie do pana Wyszyńskiego. Czytając tą ustawę, a także jej uzasadnienie, no widać jednak, że te zmiany, one może nie idą tak daleko, jak państwo by chcieli, ale jednak dotyczą ograniczeń. No, piszą tam autorzy, że polowanie na czyjejś ziemi prywatnej musi jednak podlegać pewnym ograniczeniom, których do tej pory no za bardzo nie było. Czy to nie jest tak, że państwo protestując przeciwko tym zmianom staracie się grać o pełną stawkę, a jednocześnie nie widać tutaj tego wyjścia naprzeciw postulatom obrońców praw zwierząt?
Tylko że te zmiany niczego nie zmieniają i to jest ich główny problem, bo jeśli Trybunał powiedział, że wypowiedział się, że właściciel terenu nieruchomości powinien mieć wpływ na to, czy znajdzie się ta nieruchomość w obwodzie łowieckim, czy nie, no to danie możliwości, tak jak proponuje tutaj proponują posłowie, danie możliwości wyrażenia niewiążącej opinii no, w momencie kształtowania tych obwodów, no to nie daje nam żadnych gwarancji, bo niewiążącą opinię to my już teraz możemy składać. Możemy napisać taką opinię, że ja jako właściciel terenu nie zgadzam się na to, żeby polowano na nim i wysłać to do, nie wiem, do Związku Łowieckiego. I to tak samo może nie być wzięte pod uwagę, jak teraz, jeśli ta ustawa wejdzie nowa w życie w takim kształcie. Jest jeszcze drugi instrument, to jest możliwość w trybie cywilnym żądania wprowadzenia zakazu polowania na nieruchomości, ale tutaj w tej procedurze musimy z kolei udowodnić, że nasza religia, nasz system religijny, który wyznajemy, nie pozwala nam, powiedzmy, na tolerowanie polowań na własnym terenie. No, to nie tylko nas zmusza do wyjawienia naszego wyznania, co powinno być prywatną sprawą każdego z nas, ale również jest procedurą niesłychanie trudną, bo jak teraz sąd stwierdzi, czy jak będzie wyglądało takie postępowanie, czy ktoś wierzy, nie wiem, czy ktoś wyznaje buddyzm, czy katolicyzm, czy jakąkolwiek inną religię. No jest to tak naprawdę, naszym zdaniem są to rozwiązania fikcyjne, które nic nie zmienią, a orzeczenie było wyraźne. Właściciel musi mieć wpływ. Wpływ to znaczy realny wpływ.
Tutaj widzę, pan przewodniczący Łacic nie zgadza się z tą opinią. Czy rzeczywiście tak jest, jak mówi Cezary Wyszyński?
Oczywiście ja tu wejdę w polemikę, dlatego że jeżeli przeczytamy dokładnie projekt, szczególnie artykułu 27 w tej zmianie, przepraszam, proponowanej, to zauważmy jedną rzecz, że jest tam bardzo szczegółowo opisana procedura dochodzenia do stworzenia podziału województwa na obwody łowieckie. Jednym z tych elementów jest kwestia wypowiadania się wszystkich osób zainteresowanych, nie tylko właścicieli, ale także tych, którzy w jakiś sposób wykazują swój interes. A po drugie, to popatrzmy na jedną rzecz, że to jest bardzo zbliżone rozwiązanie do tego, które jest prezentowane w ustawie o planowaniu przestrzennym. Przecież ustawa o planowaniu przestrzennym także wchodzi w kompetencje własności gruntu. I narzuca w pewnym momencie kwestie przeprowadzenia drogi, kwestie budowania nowych osiedli, załóżmy, czy jakichś innych rozwiązań, które w tym planie przestrzennego zagospodarowania się mieszczą. I w tym momencie ten właściciel w jakiś sposób jest nagradzany, bo albo ten grunt jest wykupowany, albo jest wypłacane odpowiedniego rodzaju odszkodowanie. I tutaj też musimy wziąć pod uwagę, że w tym proponowanej zmianie ustawy jest także kwestia wyrażenia rekompensacji straty z tego tytułu. Oczywiście możemy tutaj dyskutować pod kątem jednym, czy ta rekompensata jest zadowalająca, czy ta rekompensata jest niezadowalająca. Możemy także dyskutować, kto tą rekompensatą będzie dysponował. Czy będzie dysponował starosta, czy będzie dysponował wójt. W jaki sposób będzie on te środki dystrybutował. A tym sposobem idziemy jak gdyby w kierunku unowocześnienia tego systemu. Ja nie mówię, że te rozwiązania dzisiaj zaproponowane przez rząd są najlepsze na świecie. Bo nie ma takich rozwiązań, które by zadowoliły wszystkich. Ale musimy po prostu popatrzeć na realność dnia dzisiejszego i na to, co się dzieje.
Tutaj na pewno wśród naszych słuchaczy są nie tylko rolnicy, których w tym kontekście, o którym do tej pory rozmawialiśmy, ustawa zmiany dotyczą, ale także na przykład grzybiarze czy fotografowie. No i właśnie Związek Polskich Fotografów Przyrody obawia się, że karanie grzywną utrudnia lub uniemożliwiania polowania, które pojawia się w tej nowelizacji, spowoduje, że sama obecność osoby fotografującej w łowisku lub innej postronnej, na przykład spacerującej po lesie, może skutkować odpowiedzialnością karną. Czy ta ustawa utrudni osobom postronnym, właśnie na przykład fotografom dzikiego ptactwa, korzystania z przyrody, jako że państwo z WIWY podnosicie także ten argument w swoim apelu? No chciałem zapytać pana, dlaczego tak miałoby być? Pan Cezary Wyszyński.
No oczywiście, że jest takie zagrożenie. Tutaj to wynika wprost i z zapisów i z uzasadnienia do tych propozycji. Obawiamy się tego, że obecność w okolicy polowania, co wcale nie jest takie trudne, biorąc pod uwagę liczbę myśliwych oraz to, że polowania nie są dobrze oznaczone, a polowania indywidualne w ogóle nie są oznaczone. Więc ryzyko takie, że się ktoś spacerujący, czy grzybiarz, czy fotograf znajdzie w okolicy polowania, jest bardzo duże. I jeśli nie opuści tego terenu na wezwanie myśliwego, no to naraża się na grzywnę, co naszym zdaniem jest absolutnie nieakceptowalne. W tej chwili nie ma tego przepisu. To jest propozycja nowego uregulowania i no nie widzimy kompletnie zastosowanie do tego, poza tym, że jest to kolejny krok w stronę poszerzenia uprawnień myśliwych i zmniejszenia tak naprawdę jakiegokolwiek społecznego nadzoru nad przeprowadzaniem polowań.
Czy takie uprzywilejowanie myśliwych jest potrzebne? Pan Andrzej Łaci.
Zacznę od jednej rzeczy, że oczywiście tych rozwiązań, które są proponowane w obecnym projekcie, nie ma w obecnie obowiązującej ustawie, ale proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że każde koło, czyli dzierżawca obwodu łowieckiego bądź zarządca, ma obowiązek zgłoszenia w odpowiednio wcześniejszym terminie polowań zbiorowych. Zgłasza te polowania między innymi do wójta. Kwestią jest tutaj informacja przekazywana przez poszczególnych wójtów czy burmistrzów do osób zainteresowanych. Po drugie, takie polowania są zgłaszane do nadleśnic i też podlegają, przepraszam, jakiejś kontroli z tego tytułu. Po drugie, sądzę jedną rzecz, że kwestia ta, która jest w tej chwili zaproponowana, nie wynika z kwestii to, żeby ludzi narażać na karanie, tylko wynika z kwestii zachowania jak gdyby pewnego rodzaju bezpieczeństwa tych, którzy realizują polowanie i w nim uczestniczą, a także osób postronnych. I tu nie mówimy o tym, że przypadkowy grzybiarz się, załóżmy przykładowo, wejdzie czy przejedzie samochód i tym podobne. Sądzę, że zamiarem projektodawcy jest to, jeżeli się dokonuje celowego przeszkadzania w wykonywaniu polowania.
Czyli na przykład protesty.
Tak, te, które mieliśmy załóżmy w województwie zachodniopomorskim czy Wielkopolsce, to jest to jedno. Dwa. Nie sądzę, żeby była możliwość, generalnie biorąc, ograniczenia polowań indywidualnych na zasadzie jednej tylko, żeby wiedza ta o tym polowaniu była powszechna. Dlaczego? Dlatego, że na dzień dzisiejszy jest sytuacja tego rodzaju, że my musimy każde swoje polowanie indywidualne rejestrować w odpowiednim dokumencie, czyli w książce wyjść na polowanie. Nie możemy wykonywać tego polowania bez odstrzału indywidualnego, a tym samym sposobem określamy teren, w którym polujemy. Czyli jeżeli osoba, która by chciała przeszkadzać w tym polowaniu, dalej mówimy o przeszkadzaniu, a nie o postronnych osobach. nie takie osoby postronne nigdy nie będą narażone na jakiekolwiek karanie, bo to nie myśliwi będą karać. Ewentualnie tylko i wyłącznie służby, które są do tego upoważnione.
Jak na razie ten projekt nie będzie, znaczy jest procedowany, ale póki co podkomisja się nim nie zajęła. Zobaczymy, jak sytuacja potoczy się dalej. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Państwa gościem był przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, pan Andrzej Łacic. Dziękuję bardzo. I pan Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
I ja również państwu dziękuję. Stefan Sękowski, do usłyszenia.